Śniadanie polityków.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek. Dziś Dzień Zakochanych. Przekonamy się, jak wiele miłości, a przynajmniej szacunku, wzajemnej życzliwości jest pomiędzy przedstawicielami poszczególnych ugrupowań. Zobaczymy, jak to będzie w Radiu Gdańsk. A dyskutować będziemy między innymi o tym, czy Niemcy przyjmą polską perspektywę w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, jak oczekiwałby niemiecki dziennik Die Welt. Jak duża jest szansa, że projekty zmian w Sądzie Najwyższym zapobiegną wprowadzeniu mechanizmu Unii Europejskiej pieniądze za praworządność, orzeczenie TSUE w środę. I czy projekt edukacji seksualnej dla gdańskiej młodzieży Zdrowe Love jest faktycznie zdrowy dla licealistów i dla młodzieży generalnie. A dyskutować będą dzisiaj. Zaproszenie Radia Gdańsk przyjęli poseł Marek Rutka, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, Partia Republikańska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Senator Leszek Czarnobej, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panowie, to zacznijmy od tego, co elektryzuje już nas od kilku tygodni, ale słyszymy o tym, że inwazja Rosji może nastąpić na Ukrainie, kolejna inwazja może nastąpić właściwie w dowolnym momencie. I w tym kontekście chciałem zapytać panów o głos, którego chyba się nie spodziewaliśmy ze strony niemieckiej. Oto piszący często o Polsce Filip Fritz, dziennikarz, publicysta Die Welt, napisał, że Niemcy popełniły duże błędy, że w tej chwili Nord Stream 2 może służyć do szantażu energetycznego. Ba, że Niemcy pod wodzą kanclerza Scholza zawiodły Europę Środkowo-Wschodnią. No i właściwie takie zasadnicze wezwanie, by Niemcy przyjęły polską perspektywę w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Jak panowie odczytujecie ten głos niemieckiego publicysty? Czy on znajdzie podatny grunt w niemieckiej na niemieckiej scenie politycznej? Ale także chciałem zapytać, najpierw kierując też to pytanie do senatora Leszka Czarnobaja, czy no, docenia pan te zabiegi polskiej dyplomacji. Właściwie Polska siedzi przy tym głównym stoliku geopolitycznym. Rozmowy bądź wideokonferencje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, właśnie z kanclerzem Niemiec, z prezydentem Francji, z premierem Wielkiej Brytanii. Czy docenia pan też to, że ci przywódcy od słów przeszli do czynów i polska dyplomacja znowu liczy się na arenie międzynarodowej? Senator Czarnobaj.
Panie redaktorze, szanowni państwo, właściwie powiedział pan całą sentencję, wniosek z dotychczasowej polityki zagranicznej, którą prowadziliśmy jako Polska, jaką prowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja się bardzo cieszę, odpowiadając na pytanie, że Polska powraca. Ja uważam, że to jest dobry kierunek, że Polska powinna siedzieć zawsze przy głównym stole i rozmawiać. Nie tylko krytykować na zewnątrz, nie być tym, który powoduje pewien niepokój, ale uczestniczy w debacie, jest przy stole i przedstawia swoje racje. To jest po pierwsze. Po drugie, chciałem powiedzieć, odnosząc się do tego artykułu, który ukazał się w prasie niemieckiej wczoraj, w TVN24 był świetny reportaż pokazujący to, co się dzieje w Niemczech, jeśli chodzi o stosunek do wydarzeń na Ukrainie, które to są bardzo groźne, nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy, może i świata, w tym również dla Niemców. Jednak tam zostało pokazane, że naród niemiecki ma pewien taki sentyment do Rosji, co jest odbierane trochę chyba negatywnie przez dużą część Unii Europejskiej, również przez mnie i przez chyba. Także ja uważam, że ten artykuł pokazujący, że wiele może nietrafionych decyzji, które zapadały w relacjach Niemcy-Rosja były. I dobrze, że również i prasa niemiecka pokazuje te negatywy. I ja cieszę się, że również wiele elementów, które chcielibyśmy jako Polacy, aby były prezentowane na forum czy to NATO, czy Unii Europejskiej, są coraz częściej przez polski rząd pokazywane. I myślę, że tutaj należy powiedzieć tak.
To wiele słów ciepłych pod adresem polityki rządu, ale to jeszcze pytanie do pana senatora, bo tak kolorowo tego nie przedstawia były minister obrony narodowej rządu PO-PSL Tomasz Siemoniak, który napisał na Twitterze: ważne decyzje o kolejnych 3000 żołnierzy wysyłanych do Polski ze strony Stanów Zjednoczonych. Sytuacja jest bardzo groźna, wymaga jedności NATO. Tymczasem PiS wspiera Le Pen, kręci wobec inwestorów z USA w nawiasie TVN, kontynuuje sztuczki z Unią Europejską w nawiasie Sąd Najwyższy i uderza w mniejszość niemiecką w Polsce. I na końcu pytanie byłego ministra, patrioci ze znakiem zapytania. Pan się podpisuje pod tym głosem Tomasza Siemoniaka?
Panie redaktorze, to w ogóle nie jest w sprzeczności z tym, co powiedziałem. Te elementy, które są dobre, pan mnie zapytał, czy dostrzegam? Dostrzegam. Ale również widzę, i to jest ważne, żeby wszyscy, w tym również i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, widzieli te rzeczy złe, żeby chociaż się zastanowili nad nimi, może część jest w nich racji. No przecież to, że jesteśmy w konflikcie z Unią, to, że jesteśmy niewiarygodni w stosunku do inwestorów, szczególnie inwestorów amerykańskich i tak dalej. To, co
no, ta sprawa została zamknięta. Decyzją prezydenta.
Co zostało zamknięte?
Sprawa z TVN została zamknięta. No, prezydent podjął teraz decyzję.
No, panie redaktorze, nie zna pan sprawy TVN7? No przecież to samo się następuje. No to są wiarygodne rzeczy. Czyli jeżeli my chcemy być w klubie jakimś, nie mówię już w klubie Unii Europejskiej, ale w jakimś klubie, to nie jest tak, że tylko ciągle narzekamy, krytykujemy, mówimy tylko złe rzeczy, ale dyskutujemy na forum, przy stole, tak jak pan powiedział. A Polska robi wszystko, żeby być postrzegana tak i jest na razie w wielu sprawach, tak jak napisał pan wicepremier Siemionak, z którymi słowami się kompletnie utożsamiam. Pytanie było, czy dostrzegam rzeczy dobre. Również i widzę pewien postęp, ale to jeszcze daleko do tego, aby powiedzieć, to jest dobra polityka zagraniczna Polski.
To pytanie do wiceministra Jarosława Sellina, jak odpowie na te argumenty Tomasza Siemoniaka. No szczególnie ten argument, który się pojawia konsekwentnie jeszcze o tym słynnym spotkaniu w Madrycie, ugrupowań, które jak rozumiem chcą budować frakcję konserwatywną w Unii Europejskiej, że to są proputinowskie ugrupowania, że to jest głos Władimira Putina i Rosji. No i także na te pozostałe argumenty, które się pojawiają w tym wpisie Tomasza Siemoniaka. Jarosław Sellin.
Już chyba o tym rozmawialiśmy na tej antenie, ale powtórzę. Te rzekomo proputinowskie ugrupowania, które się spotkają w Madrycie, przyjęły deklarację, można znaleźć punkt, który mówi wyraźnie o agresywnej polityce Rosji, o zagrożeniu niepodległości Ukrainy i konieczności zwartej odpowiedzi całego świata Zachodu wobec tych agresywnych zamierzeń. Ja mam prośbę do polityków Platformy Obywatelskiej, którzy są od wielu lat w innej rodzinie politycznej, czyli w pseudo-Hadecji zwanej Europejską Partią Ludową, na której czele stoi najsilniejsza partia, czyli niemiecka CDU, żeby się zebrali, żeby Donald Tusk, który stoi na czele tej międzynarodówki, zwołał takie zebranie i taką deklarację również wydał. Ja nie znalazłem takiej deklaracji międzynarodówki pseudo-chadeckiej, do której Platforma Obywatelska i PSL należą. A pamiętam,
pseudo-chadeckiej, mówi pan minister?
Pseudo-chadeckiej, dlatego że tam z wartościami chrześcijańskimi to już naprawdę ze świecą szukać, jeśli chodzi o realizowanie tych wartości w różnych działaniach politycznych w krajach, w których te ugrupowania pseudo-chadeckie rządzą. Natomiast chciałbym przypomnieć, że nie w słowach, ale w czynach przez wiele, wiele lat czołowa siła polityczna tej międzynarodówki, do której Platforma należy, czyli niemiecka CDU, zbudowała jedną rurę bałtycką z Rosją i finansuje zbrojenia rosyjskie przeciwko Gruzji, przeciwko teraz Ukrainie. I właściwie zbudowała już drugą rurę, jeszcze nieuruchomioną, która jeszcze silniej ma zasilać walutami agresywną politykę Rosji. To nie są słowa, to są czyny, którym Platforma Obywatelska nie potrafiła się przeciwstawić we własnej rodzinie politycznej, do której należy. To tyle w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną Polski, o jej czynność, to ja przypominam, to nie jest jakaś nagłe obudzenie teraz, że jesteśmy przy czołowych stolikach zapraszani i rozmawiamy o tym kryzysie. Formaty, które w ostatnich dokładnie latach się ożywiły albo powstały. V4, bardzo aktywna, Grupa Wyszehradzka. Dziewiątka bukareszteńska, nasza i rumuńska inicjatywa. 9 państw Europy Środkowej, które współpracują ze sobą właśnie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Trójmorze, jeszcze szerszy projekt obejmujący kraje od północy Europy aż po Adriatyk i Morze Czarne. Trójkąt lubelski, Polska, Litwa, Ukraina właśnie. Bardzo żywy format, w którym też wypracowujemy wspólne polityki. To jest bardzo silna aktywność Polski w naszym regionie Europy, w Europie Środkowej, definiujący interesy całego świata Zachodu i prowadzący, formaty prowadzące do racjonalizacji myślenia na temat Rosji. Bo rzeczywiście to, co pan redaktor na początku powiedział, Niemcy popełniły strategiczny błąd w ostatnich kilkudziesięciu latach. Miały złudzenie, czy żyły naiwnością, że wciągając Rosję do współpracy, silnej współpracy gospodarczej z Zachodem, że Rosja się zmieni, że stanie się bardziej europejska, bardziej demokratyczna, bliższa standardom zachodnioeuropejskim. Tymczasem stało się odwrotnie. Rosja wprowadza swoje standardy do zachodu Europy, na przykład korumpując czołowych polityków zachodnioeuropejskich, nawet byłych kanclerzy Niemiec, zatrudniając w swoich spółkach energetycznych. I nie tylko
no to jest jeden przykład kanclerza Schrödera na razie.
Nie, ale była minister spraw zagranicznych Austrii, są politycy francuscy. Generalnie Rosja wcale się nie zmienia pod tym wpływem, natomiast dzieli Zachód, próbuje dzielić Zachód, korumpuje Zachód i wysysa pieniądze z Zachodu, żeby się zbroić.
To pytanie...
Jeżeli pojawiła się jakaś refleksja po stronie niemieckiej, że to był błąd, to bardzo dobrze. Nad tym pracowaliśmy przez wiele lat, żeby Niemcy wreszcie raczyli to zauważyć.
Kanclerz Olaf Scholz jest reprezentantem partii socjaldemokratycznej, czyli należy do tej rodziny, do której należy także Nowa Lewica. No stąd pytanie do pana posła Rutki, czy ten głos jest racjonalny, czy ta krytyka powinna spowodować jakąś korektę zasadniczą. Przypomnijmy, że kanclerz Scholz, który był w Stanach Zjednoczonych, jak ognia unikał sformułowania Nord Stream 2 i jak ognia unikał tego, żeby zgodzić się na to, przyznać rację dziennikarzowi, który o to pytał, że w przypadku kolejnej agresji Rosji na Ukrainie należy sankcjami objąć sektor energetyczny. No wręcz były inne wypowiedzi właśnie polityków niemieckich w tym zakresie. No pytanie, czy Niemcy zrobią jakąś zasadniczą korektę, czy będą rozbijać jedność NATO, no bo tak to chyba należy nazwać, a może będzie jakiś głos międzynarodówki socjaldemokratycznej. Poseł Marek Rutka.
Po spotkaniu pana Olafa Scholza i Joe Bidena Joe Biden wydał jednoznaczny komunikat, który rozwiewa wszelkie wątpliwości. To znaczy, jeśli Rosja najedzie na Ukrainę, to znaczy czołgi przekroczą granicę Ukrainy ponownie, nie będzie już wtedy mowa o projekcie Nord Stream 2. No trudno o jakieś bardziej precyzyjne zajęcie stanowiska przez stronę i niemiecką, i amerykańską. Ja byłem 3 tygodnie temu w Kijowie i spotkałem się między innymi z posłami partii rządzącej, pana prezydenta Żeleńskiego. To było oficjalne spotkanie. I to było jedyne spotkanie, ponieważ ja się posłów pytałem, czy Polska oficjalnie udzieliła jakiegoś wsparcia stronie ukraińskiej. Mówię 3 tygodnie temu. Czy ktoś się z nimi spotkał, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, minister, ktokolwiek, ambasador. Niestety była cisza. Nikt nie udzielił stronie ukraińskiej wsparcia. Wówczas jeszcze strona polska nie udzieliła także żadnego wsparcia materialnego, tak? Czyli nie wysyłała broni. Teraz już się to zmieniło.
Ale popłynęła jednoznaczna oferta ze strony Polski, że jeżeli tylko Ukraina wyrazi gotowość, to Polska jest w stanie dostarczać broń. No to musimy czekać na chyba odpowiedź strony ukraińskiej w takim zakresie. No nie będziemy przecież narzucać swoich rozwiązań, a premier był w Kijowie.
No nie, no jeśli jesteśmy partnerami, to nikt niczego nie narzuca, tylko po prostu oferuje swoją pomoc i jak druga strona przystania tą pomoc, to taka pomoc była. Ja bezpośrednio po powrocie z Kijowa na posiedzeniu plenarnym Sejmu zgłosiłem wniosek formalny o to, aby pan Mateusz Morawiecki przedstawił obecną sytuację relacji polsko-ukraińskich i też zamiaru wsparcia. Na szczęście,
przyzna pan, że oferta popłynęła ze strony Polski.
Tak, no minęło kilka tygodni. Na szczęście pani marszałek Witek do mojego wniosku, także i mojego wniosku się przychyliła i w najbliższą środę oficjalna delegacja Parlamentu Polskiego także z moim udziałem udaje się do Kijowa. To dobrze, można powiedzieć późno, ale na pewno nie za późno, także dobrze, że coś tutaj się zadziało, ale jednak ten sygnał polskiej dyplomacji, która jak widać dość mocno przyspała w ostatnich czasach.
Chyba jest teza jednak nieuprawniona. No kontakty są stałe i to przecież od wielu tygodni. I to kontakty premiera, prezydenta, rozmowy, wideokonferencje, także ministra Raua. No panie pośle, jednak to są fakty.
Ale fakty są też takie, że przez wiele tygodni tego konfliktu rozmawiano ponad naszymi głowami, to znaczy spotykali się przywódcy europejscy czy światowi, a Polski przy tym stole nie było.
No ale to już nastąpiło, korekta nastąpiła, no przypomnijmy, wystarczy wspomnieć spotkanie zwołane, wideokonferencję zwołaną przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, podczas którego było tylko 5 przywódców zaproszonych, w tym prezydent Polski.
Ale także i na polskiej scenie politycznej słychać sygnały, że granica rosyjsko-ukraińska to jest daleko, że to może nie powinniśmy się angażować, ale trzeba powiedzieć jasno, że granica polsko-rosyjska, czy odległość pomiędzy granicą polsko-rosyjską a Trójmiastem, to jest zaledwie 1,5 godziny jazdy. W związku z tym wszystko, co dzieje się na granicy rosyjsko-ukraińskiej, potencjalnie może się kiedyś wydarzyć na granicy polsko-rosyjskiej z obwodem kaliningradzkim, który jest jednym z najbardziej zmilitaryzowanych rejonów świata, już nawet nie Europy.
W związku z tym, no i stąd problem... wzmacnianie wschodniej flanki NATO. No przecież 1,5 tysiąca żołnierzy zwiększonej obecności, zwiększonego kontyngentu, teraz kolejne 3 tysiące, do tego 350 żołnierzy brytyjskich i zapowiedź Jensa Stoltenberga, że w razie czego można też użyć sił szybkiej odpowiedzi NATO.
To oczywiście są dobre informacje. Dobrze, że ta współpraca istnieje, ale trzeba powiedzieć też, że my jesteśmy skłóceni z wieloma naszymi sąsiadami, chociażby przez sprawę Turowa z Czechami, z Niemcami, to ten konflikt jest od dłuższego czasu.
Panie pośle, mam wrażenie, że pan nie zauważa pewnych faktów, które się dokonano. Nastąpiło porozumienie, już jest podpisanie porozumienia polsko-czeskiego. Sprawa została wyprostowana i jest wręcz nawet mowa o współpracy na forum europejskim. To nawet premierzy obu krajów, Petr Fiala i Mateusz Morawiecki, powiedzieli, że chcieliby współpracować i ten głaz z serca obu narodów został zrzucony, więc no tutaj sprawa jest wyczyszczona.
Przypominam, że pół roku temu pan Mateusz Morawiecki ogłaszał, że porozumienie jest podpisane, co okazało się, no delikatnie mówiąc,
tak, no ale panie pośle, mówmy o aktualnej sytuacji, nie wracajmy do sytuacji sprzed pół roku. Dobrze, to w takim razie wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda, kwestia jedności NATO, czy ona rzeczywiście jest przez Niemcy budowana, czy tak jak mówi poseł Rutka, ważna deklaracja Olafa Scholza, czy też cały czas są wątpliwości? No i wreszcie odpowiedź na ten głos Tomasza Siemoniaka, bo tutaj zdaniem Tomasza Siemoniaka polski rząd także kręci wobec inwestorów ze Stanów Zjednoczonych. Taki głos się pojawia.
Nie no, to jeśli chodzi o tweety czy tam wypowiedzi pana Siemoniaka, no to one nie mają w ogóle związku z rzeczywistością. Ja, jeśli chodzi o inwestorów, poważnych inwestorów, czy to z branży energetycznej, czy w ogóle z branż tak zwanych ciężkich, no to tu zainteresowanie i współpraca z podmiotami ze Stanów Zjednoczonych nie tylko układa się dobrze, ale są planowane kolejne inwestycje. Dzisiaj w ogóle wicepremier Sasin z prezesem Krudzińskim jest w Stanach Zjednoczonych. Będą podpisywać kolejne porozumienie, jeśli chodzi o porozumienie Orlenu z Intosem odnośnie małych reaktorów jądrowych również funkcjonuje. Także jakby ta rzeczywistość internetowa od tej rzeczywistości prawdziwej.
Co konkretnie, to już jak pan minister, panie ministrze, jak już pan rozpoczął ten istotny wątek tej wizyty, i jakie będą konkluzje, to znaczy czego się możemy i w jakim terminie spodziewać?
Nie, no to już nie moja rola. No tutaj jakby,
no, sam pan zaczął.
Wiceministrem tutaj, ale to w nawiązaniu do pytania pana redaktora, to mnie pan redaktor trochę wciąga nie w swoją rolę, to pewnie będzie ogłoszone jeszcze dzisiaj, no ale te wstępne porozumienia, czy to Orlenu, czy KGHM-u z podmiotami amerykańskimi odnośnie budowy małych reaktorów jądrowych, one zostały już podpisane kilka miesięcy temu, teraz będą się dalej rozwijać, więc jeśli chodzi o współpracę między polskimi podmiotami a inwestorami amerykańskimi, no to tutaj ta współpraca układa się bardzo dobrze i no, jakby te głosy opozycji, że tutaj jest jakaś tragedia, czy jakiś impas spowodowany, nie wiem, tam tą sprawą tej licencji dla TVN-u, no umówmy się, sprawa TVN-u, czy wpływu na wielkości biznesu, no to jest marginalne. My tu mówimy o dużych inwestycjach, bo też rozmawiamy o inwestycjach w tą dużą elektrownię jądrową, także te realne, prawdziwe relacje gospodarcze między Polską a Stanami Zjednoczonymi są bardzo dobre.
Panowie, to w takim razie, tak, jeszcze zdanie puenty? Tak, tak.
No tak, jeszcze wracając do tego pytania o tą niemiecką sytuację. No, Niemcy wpadły w pewną pułapkę, z którą sami sobie stworzyli. Ta budowa Nord Stream 2 odbija im się czkawką. Ja niestety mam trochę obawy, czy pomimo tych głosów w prasie niemieckiej, które się pojawiają, że ta optyka polska w stosunku do Rosji jest jakby prawdziwa, prawidłowa i ją powinni przyjąć Niemcy, to się trochę obawiam, czy w Niemczech jest siła polityczna taka realna, która by zmieniła podejście polityki niemieckiej, bo niestety większość tych partii, która tam jest, jest w tej polityce współpracy z Rosją mocno zaangażowana. No, miejmy nadzieję, że ta refleksja przyjdzie, ale powiem szczerze, że ja mam pewne wątpliwości, czy to będzie w miarę szybko.
Panowie, to w takim razie kwestia dyplomatyczna, ale także związana tutaj, o tym wspominał senator Czarnobaj, i pewnego napięcia czy konfliktu z Unią Europejską. Mamy już dwa projekty zmian w Sądzie Najwyższym. Poseł Marek As z Prawa i Sprawiedliwości, który pilotuje ten projekt, który się pojawił jako drugi, mówi o tym, że tutaj cytat, wyprowadzimy sprawę dyscyplinarną sędziów z Izby Dyscyplinarnej, zakończy to spór z Komisją Europejską. Celem jest wykorzystanie orzeczenia TSUE, aby dostosować przepisy do wymogów Unii Europejskiej. Dodajmy, że projekt przewiduje przekazanie rozstrzygania spraw dyscyplinarnych sędziów całemu Sądowi Najwyższemu, a pozostawienie Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego tylko spraw innych zawodów prawniczych. I tutaj pytanie, bo mamy jeszcze oczywiście projekt prezydenta zgłoszony wcześniej. Prezydent także mówił o zakończeniu sporu z Komisją Europejską. Pamiętajmy, że cały czas jest nieuruchomiona ta europejska część planu odbudowy. W środę orzeczenie TSUE, także w kontekście tego, no mówiąc w największym uproszczeniu takiej warunkowości, pieniądze za praworządność, który kraj narusza zasady na przykład prawa Unii Europejskiej, reformy, na przykład w zakresie reformy sądownictwa, ma być możliwie karany. Można się spodziewać, że TSUE pewnie swoje zdanie podtrzyma. Także w środę orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, z kolei na wniosek ministra Ziobro. Ale pytanie do ministra Sellina. Jak ten projekt Prawa i Sprawiedliwości ma się do orzeczeń wcześniejszych Trybunału Konstytucyjnego, które wykluczały ingerencję instytucji Unii Europejskiej w zakresie, które nie zostały scedowane na poziom europejski?
Ma się tak, że my nie dopuszczamy do żadnej ingerencji, bo kształt instytucjonalny wymiaru sprawiedliwości jest prerogatywą narodową i zarówno inicjatywą legislacyjną mojego klubu parlamentarnego, jak i inicjatywą legislacyjną prezydenta Rzeczypospolitej chcemy zmienić pewne elementy kształtu polskiego wymiaru sprawiedliwości polskimi przecież ustawami, które mają przejść przez polski Sejm i trafić na biurko prezydenta.
Panie ministrze, ale to polski rząd nie powinien twardo stać na stanowisku tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, powiedzieć, że jednak no, będziemy kształtować swój wymiar sprawiedliwości wedle woli wyborców, wedle woli większości parlamentarnej, niż no, stosować takie rozwiązanie, które no, jest bardzo mocno na przykład krytykowane przez polityków Solidarnej Polski.
I będziemy, i panie redaktorze, i będziemy właśnie do tego te projekty zmierzają. Wola wyborców pewnie jest taka, tak ją odczytujemy, bo między innymi dlatego wygraliśmy wybory, że obiecaliśmy reformę szwankującego i nie posiadającego dużego autorytetu wymiaru sprawiedliwości, najsłabszego ogniwa w trójpodziale władzy publicznej w Polsce, jakim był i jest wymiar sprawiedliwości. Tę wolę wyborców będziemy kontynuować, bo będziemy dalej reformować ten wymiar sprawiedliwości, ale nie sądzę, żeby akurat wyborcy byli jakoś bardzo przywiązani do tego, czy sprawy dyscyplinarne niezbędne w stosunku do sędziów, bo nie może być tak, że Polska jest jedynym wyjątkiem, w którym w takiej procedury dyscyplinarnej wobec sędziów nie ma. Czy mają być w Sądzie Najwyższym na szczeblu centralnym, czy mają być w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Myślę, że to jest obojętne dla wyborców. Ważne jest, żeby elementy takie dyscyplinarne pozostały i w obu projektach
Jeszcze jedno pytanie w tym kontekście. Można, no nie trzeba być prorokiem, żeby stwierdzić, że orzeczenia TSUE i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce będą rozbieżne. No to jest, wydaje się, że więcej niż prawdopodobne. I co wówczas?
A to jest sprawdzian, to będzie sprawdzian, można powiedzieć, dojrzałości politycznej, bo rzeczywiście, nie ma co ukrywać, jest niepotrzebnie wykopany front w tej sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości między Warszawą i Brukselą, a nawet mówiąc mówiąc jeszcze dosadniej, między Warszawą a Berlinem, bo Berlin jest bardzo wpływową stolicą w Brukseli dzisiaj, i oligarchią lewicowo-liberalną, która dominuje w instytucjach europejskich, a nami niepotrzebny front wykopany przez nich i inspirowany przez polską totalną opozycję konsekwentnie w ciągu ostatnich 7 lat. Ale ten front jest w świetle właśnie zagrożeń geopolitycznych całego świata Zachodu niepotrzebny i nasz ruch jest wyrazem dojrzałości i propozycji, żebyśmy ten front zamknęli, tak jak zamknęliśmy 10 dni temu niepotrzebny front wynikający z nieporozumień między Polską a Czechami, żebyśmy go zamknęli, bo teraz mamy naprawdę inne wyzwania, a nie szarpanina między instytucjami europejskimi, a jednym z najważniejszych państw Unii Europejskiej, jakim jest Polska. I kluczowych ze względów geopolitycznych, bo Polska jest dzisiaj zwornikiem bezpieczeństwa w Europie Środkowej i wszystkie kraje sąsiednie to też rozumieją. Dlatego my dojrzale się zachowujemy i ten gest wykonujemy. Pytanie, czy dojrzali politycy siedzą w Komisji Europejskiej? To rzeczywiście sprawdzimy w tym tygodniu.
To pytanie do senatora Czarnobaja, właściwie dwa pytania. Pierwsze, jakie jest stanowisko Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej do tych dwóch projektów? Czy jest Platforma skłonna poprzeć którykolwiek z tych projektów, bądź prezydencki, bądź posła Asta? Ale także pytanie, czy Donald Tusk jako wpływowy polityk europejski nie mógłby zaapelować, dlaczego nie zaapeluje o to, żeby w sytuacji tego zagrożenia międzynarodowego, ogólnoświatowego, jednak Polsce, no mówiąc kolokwialnie, odpuścić już sprawy reformy sądownictwa, no i zamknąć rzeczywiście tą sprawę, bo zagrożenia są dużo dalej idące niż te kwestie związane z praworządnością. Senator Czarnobaj.
Panie redaktorze, ja jak słucham dzisiaj pana ministra, którym, tak jak pan apelował, że w dniu walentynek używa bardzo delikatnego języka, to ja chcę powiedzieć, panie pośle Sejm, pan naprawdę jest człowiekiem delikatnym, który rozumie, dwa razy więcej słucha niż mówi, totalnej opozycji, o tych wszystkich słów, których pan już nie będę ich powtarzał, ale chcę powiedzieć tak. Nabroiliście państwo i zrobiliście totalny bałagan. Czy w Polsce jest lepiej, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości? Drożej, dłużej, polityczne wpływy, minister Ziobro dryguje w tym, co ma się odbywać w wydawaniu wyroków i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest model związany z dobrym wymiarem sprawiedliwości? Absolutnie nie, to jest model zły. I teraz państwo chcecie powiedzieć tak, jeden malutki wątek zmieniamy, i aby Unia Europejska odpuściła. Unia Europejska nie chce odpuszczać czy nie odpuszczać, tylko chce, aby wszyscy członkowie Unii Europejskiej przestrzegali wartości i prawa unijnego. To, co dotyczy kształtu reformy, jest domeną każdego z państw, panie ministrze. Natomiast to, co dotyczy wartości i to, co jest związane z funkcjonowaniem danego wymiaru sprawiedliwości, gdzie politycy, aby nie wpływali na bezpośrednie wydawane wyroki.
A ma pan przykład jakiś? Jakiś przykład wyroku w ostatnich 7 latach, który ewidentnie jest dowodem na to, że władza wykonawcza na ten wyrok wpłynęła. Jakiś jeden przykład niech pan podaje.
Czy ten wypadek, pani premier Szydło, nie jest tego przykładem? No panie ministrze, ale nie traćmy czasu na to.
Jest wyrok sądowy w tej sprawie?
No jak wpływacie na wyroki, ja nie mówię, że on już jest wydany, on cały czas biegnie. Ale panie ministrze, zostawmy to.
Bo ale to panie senatorze, przepraszam, ale to nie jest jednak... Już pan będzie, panie senatorze, już pan będzie kontynuował, tylko ja zastanawiam się nad jednym, bo przecież sędziowie są, ci nominowani, są de facto niezależni, suwerenni w swoich decyzjach i tak naprawdę dożywotni. Więc w sumie, no tu mówimy o przestępstwach karnych tak naprawdę popełnionych przez sędziów, a nie związanych z ich orzekaniem. Tutaj sędziowie pozostają w pełni suwerenni i będą suwerenni.
Panie redaktorze, to, że jeszcze są sędziowie, którzy bronią tej niezawisłości, niezależności, to chwała Rzeczypospolitej, chwała im. Chwała
Ale ja mówię o wszystkich sędziach.
Takiego jest.
Ale pan, ale pan przed chwilą powiedział, że jakiś polityk prawicy wpływa na wyroki.
No, panie,
wymienił pan nazwisko nawet.
Panie ministrze, czy pozwolił pan mi dokończyć, natomiast możemy się umówić na osobne spotkanie tu w Radiu Gdańsk, gdzie ja panu przytoczę poszczególne elementy dotyczące, w jaki oto sposób wpływacie na to, co się dzieje nawet z wyrokami. Ale wraz ad rem. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię poparcia. No przecież nie można poprzeć takiej sytuacji, że państwo nie dotykacie całego problemu ze zbudowaniem kompletnie zrujnowanego systemu i kształtu polskiego sądownictwa i mówicie, no dobrze, likwidujemy Izbę Dyscyplinarną, inaczej ją nazwiemy, czy według projektu będzie to losowanie wśród sędziów i cały wymiar sprawiedliwości już funkcjonuje dobrze. No nie, no trzeba wrócić do podstaw.
Nie funkcjonuje zapewne dobrze i wiadomo, że są mankamenty, ale panie senatorze, no pytanie, czy ten projekt nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej? No może lepiej zamknąć tę sprawę i uruchomić fundusze dla Polski.
Panie redaktorze, bo pan zapytał właśnie taką rzecz. No nie można przymykać oczu na cały system, a tylko jeden mały element zmieniamy. To ja panu użyję takiego porównania. Jeżeli na złej konstrukcji zbudujemy dom, a to, co zrobił PiS, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości kształtu polskiego sądownictwa, to jest kompletnie nietrwała budowla. I teraz jeżeli wymienimy małe okienko i pan mówi, przymknijmy okno na te błędy. No nie można tak działać.
Nie, ja tego nie powiedziałem. Trzeba ja nie powiedziałem, przymknijmy okno na błędy. Ja powiedziałem tylko, żeby zamknąć tę sprawę jednego z elementów wymiaru sprawiedliwości po to, żeby uruchomić środki dla Polski.
No, panie redaktorze, no nie można przymykać,
Czyli deklaracja pana, rozumiem, zmierza do tego, że Platforma będzie przeciwko obu tym projektom.
Panie redaktorze, bo pan mnie zapytał. Ja nie znam jeszcze stanowiska całej Platformy Obywatelskiej. Ja uważam, że prace mogą się nad tym rozpocząć. Natomiast musimy mówić tak. Jest projekt złożony zarówno przez Senat, jak i porozumienie dotyczące reform w wymiarze sprawiedliwości. I zróbmy porządek co do całości, a nie tylko małą cząsteczkę wyjmijmy, bo mówimy, już teraz jest OK.
To teraz argumenty, na te argumenty.
Wspólnie porządek.
To teraz na te argumenty senatora Czarnobaja odpowie Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych.
No, ja rozumiem, że według pana senatora i w ogóle Platformy Obywatelskiej, może też całej opozycji tej totalnej, no to porządek w wymiarze sprawiedliwości to jest wtedy, kiedy to jest taki stan, z jakim mieliśmy do czynienia przed 2015 rokiem, kiedy sędziowie deklarowali, że w sprawie ważnej, już nie wspomnę kogo, syna kogo, sprawa będzie tak ustawiona, że będzie wszystko dobrze. Wszyscy słyszeliśmy te wypowiedzi, wszyscy wiemy, jakie to były zachowania.
Panie ministrze, niech pan już sprawiedliwości.
No dobrze, panie senatorze, czy sędzia Milewski na telefon człowieka, który podawał się za pracownika Donalda Tuska, powiedział, i przenieśliście go do Białegostoku, żeby tam wam sprawy przewalał, bo pan podjął bardzo ważny temat. Pan podjął bardzo ważny temat, jak ma wyglądać służba sędziów dla Rzeczpospolitej. Rzucił pan bardzo poważne oskarżenia, że tutaj politycy, jacyś politycy, bo pan mówi, że jacyś politycy coś robią przy wyrokach. A prawda jest taka, że przed 2015 rokiem cały wymiar sprawiedliwości był zbratany z waszą formą, albo może przesada, że cały, ale większość wymiaru sprawiedliwości. Ci sędziowie, którzy się sami określili jako nadzwyczajną kastę, bezpośrednio współpracowali z jedną z opcji politycznej, którą pan reprezentuje. I to była patologia i to trzeba zmienić. No ale przecież najważniejsi przedstawiciele tak zwanej tej kasty z wami uzgadniali stanowisko przed posiedzeniem Sejmu. To na wasz klub przychodził pan Czepliński. To wy ustalaliście, co oni mają mówić, albo oni ustalali, co wy macie mówić. I to są bezsprzeczne fakty. To wszystko...
Panie ministrze, proszę nie zbliżać się do takiego poziomu, bo muszę wtedy powiedzieć, że jeden z czołowych polityków non-stop przysiaduje na obiadkach i na kolacjach. I tak. No niech pan nie zbliża się do takiego poziomu. No jest,
uważa pan, że mówienie o tym, co robią sędziowie, którzy jakby sympatyzują z wami, to jest niski poziom? No jakby tak się dzieje. To nie jest nic wymyślonego. To są rzeczy, które słyszeli wszyscy Polacy. Widzieli wszyscy Polacy. Pan rzuca oskarżenia, nie ma pan żadnych dowodów. Kiedy panu przedstawiam sytuacje patologiczne, które są związane z niektórymi sędziami i z waszą formacją, to mówi pan, mów pan. No i to jest właśnie porządek, którego wy chcecie bronić w wymiarze sprawiedliwości, a Polacy się na to nie godzą, dlatego wybrali nas, ponieważ my obiecaliśmy im, że zmienimy ten system tak, żeby on był bardziej sprawiedliwe, żeby bardziej odzwierciedlał
to, co... Jak już rozmawiamy o szczegółach, to ja panu powiem.
Powołamy?
Zmieniliście system, na który politycy mają olbrzymi wpływ, to jest jedno. Wydłużyły się czasy dotyczące rozpatrywania spraw. Jest drożej, dłużej, chaos. I to pan mówi, i to obiecaliście Polakom?
Nie, obiecaliśmy im to, że nie będzie sędziów na telefon, a za waszych czasów tak było i wszyscy Polacy to widzieli, słyszeli A kiedy ma pan podać przykład, kiedy pan minister Selin pana poprosił o jeden przykład, to nie umie pan go przytoczyć.
Panowie, dobrze, to jeszcze teraz...
Zmieniając jeszcze jedno
ale
zdanie...
Ale prośba o puentę, bo jeszcze poseł Rutka się nie wypowiadał w tej sprawie, jeszcze jeden temat mamy do omówienia.
Puentuje
minister Rabenda, tak. Mhm.
Jeśli instytucje unijne chcą uzależniać inne swoje decyzje od tego, co się dzieje w polskim systemie sprawiedliwości, jak on będzie wyglądał, do czego te instytucje europejskie nie mają w ogóle kompetencji, no to jest pytanie, kto tutaj jest praworządny, a kto nie.
To pytanie jeszcze do pana posła Rutki. Lewica już raz, można powiedzieć, wsparła Prawo i Sprawiedliwość w tych kwestiach europejskich w planu odbudowy. No pytanie, czy teraz... Myślę, że wszyscy się tutaj zgadzamy, że sprawa wymiaru sprawiedliwości nie jest, reformy wymiaru sprawiedliwości nie jest zamknięta i nie jest tam wszystko pięknie i kolorowo i wymaga to kolejnych działań. Pytanie, czy taką punktową jednak zmianą nie można by było zamknąć tego sporu z Komisją Europejską i czy Lewica jest gotowa ponownie tutaj wesprzeć Prawo i Sprawiedliwość? Poseł Marek Rutka.
Sprostuję i to kategorycznie wypowiedź pana redaktora. To
nie
znaczy,
wsparła Lewica.
Lewica nie wsparła Prawa i Sprawiedliwości. Lewica wsparła Polskę w tym, aby Polska nie utraciła szansy na 760 miliardów z Funduszu Odbudowy.
Takie sprostowanie przyjmuję, ale czy...
z premierem rządu Rzeczypospolitej, a nie na
oczywiście
przykład Jarosławem Kaczyńskim.
Takie sprostowanie przyjmuję, ale czy w takim razie wesprze teraz Polskę w tym, żeby odblokować europejską część planu odbudowy?
To za moment skomentuję, natomiast te dwa projekty, zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i prezydenta Dudy, posłużę się cytatem chyba jednej z najwybitniejszych konstytucjonalistek, czyli pani profesor Ewy Łętowskiej, pierwszego rzecznika praw obywatelskich. I te projekty skomentowała w taki sposób. Jest to wypędzanie diabła Belzebubem. Tak to w tej chwili wygląda. To są projekty, które w żaden sposób nie realizują zabezpieczenia TSUE z 14 lipca 2021 roku, a Trybunał wówczas zawiesił samą Izbę Dyscyplinarną i przepisy ustawy kagańcowej, która ta ustawa pozwala na karanie sędziów za badanie statusu neosędziów. I teraz zejdźmy sobie na nasze podwórko, czyli do Słupska. Sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora została w środę zawieszona przez ministra Ziobrę za to, że komentowała i wyłączyła z orzekania neosędziów KRS, którzy zostali niezgodni z prawem powołani. Tak to wygląda. Pan minister Selin powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość
czyli
wygrało
wybory. Czyli niepodporządkowanie się obowiązującemu prawu, tak mówiąc inaczej.
To znaczy pani sędzia Hetnarowicz-Sikora
ustawie kagańcowej
się obowiązującemu prawu i za to została ukarana. Ale pan
no ale nie ma czegoś takiego jak neo-KRS.
Że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory też z hasłem usprawniania działalności sądów, no to ja powiem tutaj o konkrecie. Pomiędzy rokiem 2015 a rokiem 2020 czas orzekania i czas procedur sądowych wydłużył się o 67%. A konflikt z TSUE, czyli to, że my nie wykonujemy postanowień TSUE, kosztuje nas 1 milion euro dziennie. Dzisiaj to jest już 100 milionów euro kary, którą Polska, czyli podatnicy, czyli każdy z państwa będzie musiał zapłacić. No to jest w granicach pół miliarda złotych i za to można wybudować w pełni wyposażony, nowoczesny szpital. I teraz pytanie, czy może mieszkańcy Trójmiasta chcieliby mieć w pełni wyposażony, nowoczesny szpital, czy pana ministra Ziobrę na stanowisku takie, które teraz piastuje i jego prywatną wojenkę pomiędzy partią też władzy, bo
czyli Lewica zagłosuje przeciwko obu tym projektom, jak rozumiem, tak
Lewica nie podjęła
pana
tej decyzji, to znaczy jeden i drugi projekt nadaje się do totalnej przebudowy, do tego, aby zgłosić do niego poprawki. Zobaczymy, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie gotowa takie poprawki przyjąć, ale szczerze mówiąc, najlepszy byłby trzeci projekt, który jest zgodny z porządkiem prawnym, jest zgodny z orzeczeniem TSUE i zabezpiecza interesy Polek i Polaków, czyli te 760 miliardów złotych, na które my zasługujemy, a w tej chwili partia władzy no, szantażuje, można powiedzieć, wszystkich obywateli swoimi prywatnymi, wewnętrznymi wojenkami, na których my wszyscy jako Polacy stracimy.
To panowie w takim razie na koniec...
Ja chciałem przypomnieć jedną rzecz, panie redaktorze, jedną rzecz chciałem panu
pan senator.
Przypomnieć.
Tak.
Że wszystkie kluby opozycyjne złożyły taki projekt kompleksowej zmiany dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, on leży w Sejmie. Należy go tylko wziąć, usiąść do rozmów i rozmawiać. Apeluję tutaj tak do pana ministra Sellina, abyście państwo wzięli ten projekt i powiedzieli, co wam się podoba, co nie, aby rozpocząć nad tym projektem dyskusję.
Panowie, to na koniec jeszcze temat związany poniekąd z dzisiejszym dniem, albo nawet nie poniekąd z Dniem Zakochanych. Projekt edukacyjny, edukacji seksualnej Zdrowe Love, taki jest realizowany w gdańskich szkołach. W tej sprawie interweniuje minister Czarnek, jak się dowiedzieliśmy, w sprawie 14 szkół w Gdańsku. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz prowadzi czynności z zawiadomienia ministra edukacji i nauki. Ja sięgnąłem do tych materiałów, które są zresztą sygnowane pieczęcią miasta Gdańska i można tam przeczytać no, takie zadania, takie materiały do warsztatów dla uczniów. Między innymi można przeczytać takie zadanie. Tutaj cytat. Od kilku lat wiesz, że mimo, że masz ciało dziewczyny, czujesz się chłopakiem. Pragniesz, żeby nauczyciele zwracali się do ciebie w formie męskiej. Zareaguj asertywnie. Koniec cytatu. Czy to nie jest aby promocja płci kulturowej? Zresztą w tych materiałach jest także definicja transpłciowości. I jeszcze jeden cytat, takie oto zadanie. Jakie znasz modele rodziny? Czy zawsze jest to model tradycyjny, tak zwana mama, to znaczy, przepraszam, mama, tata i dziecko lub więcej dzieci? Współcześnie ludzie funkcjonują w różnych rodzinach, na przykład pary jednopłciowe z dziećmi, pary bez dzieci. Żaden model nie jest lepszy ani gorszy. Koniec cytatu. Czy interwencja ministra Czarnka wobec tego programu jest słuszna? I czy to nie jest tak, że no, trochę takimi właśnie chociażby też definicjami transpłciowości, pewnymi sformułowaniami w tych warsztatach jednak przekroczono pewne granice? Senator Czarnobaj.
Panie redaktorze, to wszystko, co proponuje minister Czarnek, łącznie z tą ustawą Lex Czarnek, jest po to, aby jeden słuszny pogląd reprezentować. Ja oczywiście jestem osobą, która jest zwolennikiem rodziny składającej się z mężczyzny, kobiety, dzieci i tak dalej, ale chcę powiedzieć również tak, rozumiem tych, którzy mają inne odczucia, mają inny model postrzegania świata i nie chciałbym, aby jakakolwiek władza na siłę uczyła, jak należy wychowywać dzieci. Ja bym bardzo prosił tutaj PiS, aby się nie wtrącali do mojej rodziny, jak ja mam wychowywać dzieci, czy chcę uczyć takich wartości, czy nie, te, które pan
czytał. Do tego chyba
młodzi ludzie nie mają...
Samorząd się wcina.
Panie redaktorze, moment. Te rzeczy, które pan czytał, co jest za problemem, żeby młodzi ludzie dowiedzieli się o definicjach, o przykładach i tak dalej. My przekonujmy do tradycyjnej rodziny przykładami i wartościami, a ja znam wielu tutaj przedstawicieli konserwatywnej partii PiS, którzy mają wiele do zrobienia w tym zakresie. W związku z tym nie narzucajmy, promujmy, dajmy swobodę myśli i wypowiedzi, uczestnictwa młodych ludzi w różnego rodzaju forach dyskusyjnych. I jeżeli się dzieje to w Gdańsku, to bardzo dobrze, bo Gdańsk był zawsze taką ostoją nowości, wolności i nowej myśli. I ja nie widzę tu nic złego.
Tylko wie pan, jest taka sytuacja, o której można przeczytać chociażby w Wielkiej Brytanii, że takie swoiste jednak otwieranie pewnej dyskusji, chociażby o zmianie płci, powoduje w Wielkiej Brytanii, że dochodzi do wielu dramatów nastolatków, bo zmiana płci wcale nie rozwiązuje problemów, a wręcz te problemy narastają, nawet prowadząc do samobójstw. Włączał się minister Rabenda.
Ja tylko
tak, jeszcze senator
jeszcze,
Czarnobaj, jedno zdanie, żeby pozostali mieli szansę wypowiedzi.
Panie ministrze, ja nie mówię, że rozmawianie o tym rozwiązuje wszystkie problemy. Natomiast trzeba o tym rozmawiać, kwantyfikować, jakie to są problemy, a nie narzucać jednego stylu i jednej myśli. Ludzie
minister
są na
Rabenda.
Tyle rozumni i mądrzy, że zrozumieją...
Po minucie dla każdego z panów, bo mamy 3 minuty.
No właśnie,
minister Rabenda.
No
minister
tu,
Rabenda.
No właśnie tutaj pan senator dotknął kluczowej sprawy. To nie jest zadanie ani rządu, ani samorządu, jak rodzice mają wychowywać swoje dzieci. I ten program bardzo kontrowersyjny spotkał się z bardzo zdecydowanym sprzeciwem rodziców, ale też i nauczycieli. Ja przypomnę tylko, że nie wszystkie szkoły przyjęły ten program z zadowoleniem. W większości szkół był problem ze znalezieniem osób, które by miały to obsługiwać. I tutaj właśnie jest ta, powiedzmy, ta rola samorządu, który przekracza swoje kompetencje, bo nie jest rolą samorządu indoktrynowanie dzieci, to jest zadanie wychowania dzieci, to jest zadanie rodziców i tak powinno zostać. Żadnych
w tych materiałach też dodam, że jest,
nie są zgodne z wolą rodziców.
Jest mowa o tak zwanej antykoncepcji po, czyli takiej na przykład, no jest to, chodzi tutaj konkretnie o promocję pigułek wczesnoporonnych. Poseł Rutka, czy nie ma żadnych zastrzeżeń do tego programu, pana zdaniem?
Nie ma czegoś takiego jak pigułka wczesnoporonna, ale to już proszę
to
sobie
nie
doczytać.
No jak
nie,
to nie, ma?
Ale to nie jest problem. No
to jest
medyczny
fakt. Nie, no, to, ale ja, no, ale ja znam, bo ja nawet pisałem na ten temat artykuły, więc ja czytałem definicję z ulotek, znaczy ulotek preparatów medycznych.
Dobrze, panie redaktorze, miała być minuta. W ciągu 6 lat wpłynęły tylko 34 skargi w całej Polsce, na nazwijmy to programy typu zdrowelowe, na 29 tysięcy placówek oświatowych i 4,5 miliona rodziców. 34 skargi od rodziców tylko. To jest poniżej promila. Ale ja bym chciał, znaczy w ogóle mnie to
dziwi,
że Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się tak bardzo indoktrynacją, a nie zajmuje się realnymi problemami.
Nie, to właśnie wy się tym zajmujecie.
Ja jestem członkiem Komisji Zdrowia i we wtorek i w środę mieliśmy dwa posiedzenia komisji. Jedno było poświęcone opiece paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży.
Panie pośle,
drugie
miała
posiedzenie
być minuta.
Opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. I na żadnym z tych posiedzeń nie było rzecznika praw dziecka. Rzecznika
i teraz
praw dziecka,
Jarosław Sellin, ostatnia minuta. Jarosław Sellin,
a na Pomorzu
a propos
w ostatnim
zdrowelowe.
Roku trzykrotnie wzrosła liczba prób samobójczych. Nic z tym nie to robicie, jest... tylko zajmujecie się ideologią.
Jarosław Sellin o zdrowelowe.
Pan senator Czarnobaj powiedział, że nie chce, aby jakakolwiek władza, podkreślam, jakakolwiek władza narzucała swoją ideologię, swój styl myślenia w szkołach. Więc proszę pana posła, pana senatora Czarnobaja, żeby uspokoił władzę samorządową Gdańska, która właśnie próbuje taką ideologię narzucać w szkołach i finansuje to z pieniędzy publicznych, bo właśnie oni to czynią. A mamy konstytucyjną gwarancję tego, że wychowanie dzieci jest w rękach rodziców, a nie jakiejkolwiek władzy, która próbuje takie ideologiczne programy do szkół wprowadzać.
Bardzo dziękuję. Musimy kończyć.
To czynią władze samorządowe Gdańska właśnie.
Musimy kończyć. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość, senator Leszek Czarnobaj, Platforma Obywatelska, Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, Partia Republikańska, Marek Rutka, Lewica, Krzysztof Świątek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję.